Zdanie z pierwszej księgi Samuela. Pan rzekł do Samuela: dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznam go przecież za godnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź. Posłałem cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Samuel odrzekł: jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie. Pan odpowiedział: weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: przybywam złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a ja wtedy powiem ci, co masz robić. Wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę. Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: czy twe przybycie oznacza pokój? Odpowiedział: pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę. Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Jednak Pan rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: ten też nie został wybrany przez Pana. Potem Jesse przedstawił Szamonę. Samuel jednak oświadczył: ten też nie został wybrany przez Pana. I kazał Jesse przejść przed Samuelem, siedmiu swoim synom, lecz Samuel powiedział Jessemu: Pan ich nie wybrał. Samuel więc zapytał Jessego: czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Wtedy Pan rzekł: wstań i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Potem od tego dnia Duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu Jezus przychodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie jego zaczęli w drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do niego: patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno? Jezus im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, dał również swoim towarzyszom i dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. A zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Jeszcze jutro w Ewangelii Marka usłyszymy o konflikcie Jezusa na tle właściwego rozumienia szabatu. Choć będzie to konflikt co nieco na innym tle, wszelako będzie dotykał szabatu. My byśmy powiedzieli dopiero, co była katecheza obszerna na temat szabatu, ale Duch Święty myślę, żeby nam tak odpowiedział. W rozdziale 22 Apokalipsa, więc ostatnim Apokalipsie świętego Jana, kiedy Duch Święty mówi o Piśmie Świętym, czym jest Pismo Święte, czym będzie Pismo Święte po zmartwychwstaniu Chrystusa, i pokazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z strony Boga i Baranka, pomiędzy rynkiem miasta a rzeką, po obu brzegach drzewo życia rodzące 12 owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. I tak dalej można sobie czytać. Co chcę przez to powiedzieć? Oczywiście jest to nawiązanie do proroka Ezechiela, do jego wizji epoki Ducha Świętego, co się zacznie dziać po zmartwychwstaniu Chrystusa. Wizja świątyni spod prawej strony świątyni, pod fundamentu wypływa rzeka, która jest coraz głębsza, potężniejsza. My ludzie mamy takie powiedzenie, że nikt nie wkracza dwa razy do tej samej wody w rzece, bo woda nieustannie płynie. I chodzi o to, żebyśmy, przeżywając powtórki pewnych rzeczy w piśmie zbyt częste, powtarzanie, pamiętali o tym, a to już wiem, mogę puścić to mimo uszu. A w tej wizji, którą zacytował Duch Święty w Apokalipsie świętego Jana Apostoła, wizji proroka Ezechiela, powiedziane, że najpierw woda była po kostki, później była po kolana, później była po biodra, a w końcu była tak głęboka, że nikt nie był w stanie przejść. I to jest definicja tych wód życia, które płyną w księgach świętych i w czytaniach. Rzecz jest w nas. Czy my, słuchając, będziemy słuchali coraz bardziej obecnością Ducha Świętego, Ducha Zmartwychwstałego Chrystusa? I tak dzisiaj człowiek Bogu nic a nic nie jest w stanie dać, bo Bóg jest pełnią. Ale Bóg człowiekowi ma bardzo, bardzo, bardzo wiele do dania. I w tym celu ustanowił szabat, czas dla Boga. Jeżeli mówi nie pracuj, to nie chodziło tylko o niepracowanie. Jeżeli do nas przychodzi listonosz z paczką i my już wiemy, od kogo ta paczka i co zawiera, to my przerywamy pracę i wychodzimy na spotkanie listonosza. Jak przychodzi ktoś do nas ważny, przerywamy pracę i otwieramy się na tego, który przychodzi. W pojęciu szabatu Bóg prosi o czas dla siebie i jest pytanie do mnie, do ciebie, czy w tym dniu naszym szabatem jest oczywiście niedziela, czy my mamy czas dla Boga. Czas wyjątkowy, ponieważ On wyjątkowo w tym dniu chce przyjść. W jakim celu? Bo Jego miłość chce we mnie odpocząć, żebym ja też w Nim odpoczął. Ale żeby On mógł we mnie odpocząć, to trzeba Go słuchać. Wchłaniać te wody życia. Trzeba słuchać i rozmawiać i modlić się. I jest pytanie, jak my dzisiaj rozumiemy czas dla Boga, czy świat ma czas dla Boga, czy świat ma czas, ależ gdzie tam ja w niedzielę muszę trochę odzipnąć, odsapnąć, uruchamiam telewizję, odpocznę, żeby odpocząć. Księża wieczorami otwierają telewizję, żeby odpocząć wreszcie, odstresować. No i właśnie, dlatego nie dziwmy się, że po zmartwychwstaniu Duch Święty, dając Ewangelię, przypomina nam, pyta każdego z nas, czy ty masz czas dla Boga, który przychodzi, doprowadzić się do takiego spotkania z tobą, żeby Jego miłość w tobie odpoczęła, a ty w Nim. Ja oczywiście znowu sobie przeczytałem dzisiaj rano z Marii Valtorte dokładny opis tego wydarzenia i nie dziwię się, że Jezus, znając te opisy szczątkowe, lapidarne z Ewangelii, dokonane przez ewangelistów, zapragnął na przełomie epoki Syna i Ducha Świętego, a więc autora świętych ksiąg, zapragnął pełniej powiedzieć. I kto może, to niech sięgnie do tomu trzeciego, rozdział 79. Przebogata katecheza Jezusa Chrystusa dana tym, którzy zgorszyli się z Jezusa i Jego uczniów, apostołów. Jezus jest mówiąc dzisiejszym językiem, w okolicy Gazy. Gazy, na Palestynie, okolicy Gazy. Tam, gdzie Filistyni urzędowali. Ale tamci mieszkańcy, Żydzi mieszkający w tamtych okolicach rozpoznawali i Jezusa, i apostołów po akcencie bardziej śpiewnym. Tak jak ludzie ze wschodu są rozpoznawani po bardziej śpiewnym, śpiewnej mowie. Nawiasem mówiąc, ja nigdy w sobie nie czułem, nie słyszałem człowieka ze wschodu, jak mówię. Ale jak się posłucham z nagrań, to jestem przerażony. Jaki ja mam wschodni, orientalny zaśpiew. I nie wyeliminuję tego, nawet w niebie będzie wiadomo, skąd pochodzę. I na skutek tego odmawiano im gościnności. Nigdzie nie mogli kupić chleba, żywności. Uwłaczano i przepędzano. Także oni biedni już dobę czasu nie jedli. Dobę czasu. Bo ich częstowano wyzwiskami. Jakaś tam biedula, wdowa, coś im tam dała, niewiele miała. No i skutek był taki, że w pewnym momencie apostołowie przy drodze weszli już dojrzałą pszenicę i zaczęli kruszyć i jeść. Zarzut ze strony faryzeuszów był podwójny. Po pierwsze, pracują w szabat. Pracują. Przygotowują sobie pokarm. Po drugie, kradną. To jest wyraźnie powiedziane. Tam u Marii kradną. W związku z tym ogromne oburzenie, a już faryzeusze, jako faryzeusze, słyszeli o Jezusie Chrystusie. Już fama o nim szła w tej elicie żydowskiej. Ty nas chcesz zniszczyć. I wtedy Jezus im daje ten argument życia Dawida, który też w ucieczce przed Saulem miał takie sytuacje, że był głodny. On i jego towarzysze. W sytuacji kiedyś bardzo trudnej sam udał się do kapłana i powiedział, że jest w drodze, że bardzo ważnej misji od króla i czy nie mógł mu dać chleba. Nie mam, ale są tylko chleby pokładne. To daj te chleby pokładne. Macie na dole w Ewangelii Marka odnośnik, gdzie to jest i można to sobie przeczytać. Polemika. Oczywiście Jezus mówi łagodnie, chciałoby się powiedzieć, katechizuje ich, ewangelizuje ich, ale na to oni reagują z ogromną furią, oburzeniem. Jeżeli na koniec pada słowo, oto słowo Pańskie, Chrystus ze zmartwychwstałego do was, to znaczy uważajcie, byście Ewangelii nie odczytywali, posługując się nawet Marią Waltortą, jako kontemplacji grzechów ludu Starego Testamentu, żebyście na tym nie poprzestanęli. Tylko wiedząc, że jest to Ewangelia napisana po zmartwychwstaniu, wiedzieli, jak bardzo musicie w sobie mieć Chrystusa zmartwychwstałego przez przymierze, krzyża i zmartwychwstanie. Jak bardzo Chrystus jako światło jest wam potrzebny, żebyście nie dali się manipulować złemu duchowi. Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. To znaczy, już to tłumaczyłem, szabat o mnie mówił, mnie obiecywał, bo dopiero gdy Bóg stanie się człowiekiem, nakarmi światłem słowa swoją miłością, to miłość Ojca odpocznie w człowieku, a człowiek odpocznie w Bogu. Szabat nie zapowiada. Szabat moje dzieło zapowiada. To znaczy, że od 2000 lat Bóg już powinien odpoczywać w rodzinie ludzkiej, w życiu każdego chrześcijanina. Powinien odpoczywać. A człowiek w nim, już myśmy się odnaleźli. Przepraszam, ale czy to jest prawdą? Gdy chodzi o mnie, to mogę powiedzieć bardzo Bogu daleko do tego, żeby we mnie odpoczął tak do końca, a ja w nim. Jest to zjawisko, które rośnie we mnie i w was też rośnie. Na pewno rośnie. Bo już się nie miotacie w sieci historii, która na was spada, osacza, tylko to akceptujecie. Czas dla Boga. Jezus tutaj mówi o czytaniu. Czyście nie czytali? Czy mieliście czas czytać? A czy mieliście czas czytać Księgę Powtórzonego Prawa, gdzie już Przez Mojżesza Bóg ostrzega: nie dodawajcie do dekalogu, do trzeciego przykazania o szabacie odpoczynku, oceanu wolno i niewolno. Nie wolno kłosów zrywać. Inaczej mówiąc, przygotowywać sobie pokarmu. Szabat został ustanowiony dla człowieka, by on odpoczął w mądrości miłości Boga, a nie odwrotnie, żeby znowu człowieka zamęczyć. Nawet Jezus, kiedy zdawał egzamin jako 12-letni w świątyni, otrzymał pytania: a czy wolno zjeść jajko od kury, która w szabat zniosła? I były dwie szkoły i się kłócili o to. I to jest problem, jest wiele problemów stawianych przez szatana. Wiele. Po dziś dzień jest na terenie teologii wiele problemów stawianych przez szatana. Żeby wyeliminować te problemy stawiane przez szatana, żebyśmy mieli czas dla Boga, żebyśmy mogli w Bogu odpocząć, a Bóg w nas, jest rzeczą niesłychanie ważną, żeby mieć czas na wchodzenie w światło Ksiąg Świętych. Tak długo Bóg nie odpocznie w nas, a my w Bogu, dopóki nie znamy Apokalipsy świętego Jana Apostoła, która jest odpowiednikiem w Nowym Testamencie tej katechezy, którą Bóg dawał przez Mojżesza, księdza powtórzonego prawa. Dlatego też w podsumowaniu, w epilogu Apokalipsy, Duch Święty przypomniał: ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi, jeżeli ktoś do nich cokolwiek dołoży, 613, Bóg dołoży mu plag zapisanych w tej księdze. Nie dajcie, żeby szatan tutaj podokładał. Tam, gdzie jest komplikacja, tam jest szatan. Tam, gdzie jest prostota, tam jest Bóg. Prostota dziecka. Jeśli by ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, Bóg odejmie mu udziału w drzewie życia, w mieście świętym, które są opisane w tej księdze. Nie wolno było w Starym Testamencie zlekceważyć katechezy z Księgi Powtórzonego Prawa, a nam nie wolno zlekceważyć Apokalipsy, która odsłania wszystkie wilcze doły, które Kościół wpadł, a Chrystus zmartwychwstały, ponieważ jest nieustannym teraz. Teraz. On jest teraz. Dał nam tę księgę, byśmy teraz nie byli w tych rzeczach, że my jesteśmy zmęczeni, a Bóg w nas nie odpoczywa. Być może, że to jest fakt autentyczny, ale jak odnowa w Duchu Świętym wkroczyła do Polski, jak i z liderów w rozmowie z biskupem, który mu się skarżył, że nie ma czasu, i ja powiedział mu: proszę księdza biskupa, mam radę na to, żeby ksiądz biskup miał czas. No to powiedz mi, kochany, niech ksiądz biskup z rana 2 godziny się modli. 2 godziny. Ja na kilka minut ledwie znajduję czas. Ale naprawdę, niech ksiądz biskup to zastosuje. I on w końcu uległ i zaczął, mimo że go tam dręczyły tysiące pytań, problemów, trwał na modlitwie. Po pewnym czasie powiedział: masz rację, masz rację. Duch Święty mi wyeliminował wszystkie niepotrzebne rzeczy. Wszystkie te chwasty, które mi zasadzał z każdego dnia zły duch. Tak zwaną pseudogorliwość. Masz rację. Ale w to uwierzyć. W to uwierzyć. Szatan jest specjalistą, żeby nam zorganizować czas, pracę dla dobra. No i wybaczcie, kiedyś nawet ja otrzymałem takie światło, że na czym polega dobra i zła gorliwość, o 2 pustelnikach, mnichach, żyjących w pewnej odległości od siebie, że budząc się rano, żyli na pustyni i codziennie anioł nocą gdzieś tam stawiał wiadro wody dla każdego z nich, no ileś tam chleba i owoców. Z tego to im wystarczało na pełne wyżywienie. Ale pewnego dnia ktoś nocą posadził roślinę z reklamą: jak będziesz podlewał to drzewko, to takie i takie owoce. Popatrz. I na zdjęciu. I opis. Naradzili się obejmić. Jeden zdecydował, że będzie podlewał. Drugi
Mówi, oj, ja się boję, bo w sam raz to wiadro wody nie wystarcza. Inny chciwy powiedział, nie, ja będę podlewał. Jak zaczął podlewać, to któreś tam nocy kolejne drzewko rano zastał z propozycją, żeby podlewał. No i konsekwentnie zaczął podlewać drugie. Skutki były opłakane. Wreszcie te drzewka tylko tak wypuściły listki i obumarły, nie zaowocowały. Szatan nam dosadza nieustannie drzewek takich. Ale na koniec, wybaczcie, ale przypomnę anegdotę z czasów towarzysza Gierka, który był dumny, że zbudował dworzec centralny w Warszawie. Śpieszono się, żeby na zjazd towarzyszów partii z całej tutaj, z tego bloku wschodniego, ten dworzec był otwarty i już on rano mógł podejmować wszystkich. Ale trzeba dworzec sprzątnąć jeszcze, dużo gruzu było. W związku z tym zaangażowano ileś tam ekip, żeby ten gruz wywieźć, sprzątnąć, zmyć. I był zaniepokojony, nie mógł spać. Poprosił swojego kierowcę, żeby go zawiózł o którejś tam późno wieczorem. No i żeby stwierdzić, czy rzeczywiście będzie ten dworzec gotowy. Ale jakiś cwany marszałek przyuważył towarzysza Gierka, że obserwuje, tam stoi. Mrugnął na towarzyszy i zaczął ze swymi taczkami biegać. Podleciał do kupy gruzu, dwie, trzy łopaty wrzucił i biegiem do samochodu, który czekał na odbiór tego gruzu. I biegiem, i czek, lata, i w jedną, i drugą stronę. Aż na siebie zwrócił uwagę towarzysza Gierka. Jakiś czas go obserwował, w końcu szedł i mówi: przepraszam, towarzyszu, a dlaczego wy tak biegacie? A on na to odpowiedział: ja bardzo przepraszam, nie mogę odpowiadać, ale takie tempo nam narzucili, że nawet naładować nie mam czasu. I to jest marzenie demona w Kościele, zwłaszcza w stosunku do mnie i wszystkich kapłanów. Narzucić tempo. Był jakiś czas, kiedy musiałem odbierać wszystkie zarządzenia w kurii, co trzeba organizować. I wielu księży mi o tym mówiło. Przecież co pewien czas nowe zarządzenia, co tam trzeba robić i organizować. Kiedy ja mam czas się pomodlić? Kiedy ja mam czas Pismo Święte czytać? Nie da rady. Ja muszę się później sprawozdanie muszę napisać. Kontrol przyjedzie. Brzmi to tak, że się uśmiechacie, ale to brzmi tragicznie. Tak? Zły duch nami manipuluje, tak nam organizuje dzień. I dopiero wtedy, kiedy to nowe światło, światło Ducha Świętego wymiecie z życia Kościoła, hierarchów, kapłanów, wiernych, to przepracowanie, kiedy my znajdziemy czas na to, żeby przestudiować Apokalipsę, zrozumieć, kiedy my zrozumiemy piękno prostoty, że ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem, kiedy będziemy tylko to robić, czego Bóg zechce, wtedy dopiero Bóg w nas odpocznie, ale w Bogu, czego sobie i Wam życzę. Amen. Ale jutro jednak jeszcze raz będziemy mówić o szabacie.